Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: Rejs Niepodległości darem młodzieży. W studiu telewizji Trwam witam bardzo serdecznie naszych gości. Jest z nami pani minister Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Witam bardzo serdecznie pani minister.
Dzień dobry, witam.
Witamy także kapitana żeglugi wielkiej, byłego komendanta Daru Młodzieży, pana kapitana Marka Marca. Witam serdecznie, panie kapitanie. I są z nami także uczestnicy tej wyjątkowej przygody, rejsu niepodległości, rejsu dookoła świata. Aleksandra Szelongowska, witam ciebie bardzo serdecznie.
Witam.
Wojciech Hamier-Ciemiński, witaj. I Anna Różycka.
Dobry.
Zanim przejdziemy do dzielenia się naszymi wspólnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi tej przepięknej inicjatywy, jakim był rejs niepodległości na białej fregacie dookoła świata, państwa zapraszam na materiał filmowy.
Maja 2018 rok. Polski żaglowiec Dar Młodzieży wyrusza z portu w Gdyni w rejs dookoła świata.
Podróż, w której bierzecie udział, to jedna z największych przygód waszego życia. To wy poprzez codzienną okrętową pracę będziecie dbać o to, by ten legendarny żaglowiec godnie reprezentował naszą ojczyznę na morzach i oceanach świata.
Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości żaglowiec zawitał do 23 portów na całym świecie. Na pokładzie znalazło się prawie 1000 osób.
Wygraliśmy konkurs, który był pierwszym etapem, było zdjęcie na Facebooku i trzeba było jak najwięcej lajków zebrać, a drugim etapem było konkurs w Warszawie pisemny, w którym trzeba było jak najwięcej ilość punktów zebrać, żeby dostać się tutaj.
Laureatów ogólnopolskiego konkursu było 400, resztę załogi stanowili studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Jest to moja pierwsza praktyka morska. Takie typowo marynarskie prace, to są, pierwszy raz spotkałem się tutaj z nim na statku.
Trasa była podzielona na kilka odcinków. Żaglowiec zacumował między innymi w Tallinie, Kopenhadze, Teneryfie, Dakarze, Kapsztadzie, Singapurze, Osace, Los Angeles, Acapulco, Panamie i Londynie.
Pracujemy w systemie wacht 4-8, 4 godziny pracy, 8 przerwy. Mamy przeróżne wachty, poczynając od sprzątania, prawda, na statku mamy 160 osób, od łazienek, od korytarzy, pracujemy w kuchni. Pracujemy na mostku, sterujemy statkiem i w maszynowni.
Warunki na morzach i oceanach często nie były łatwe. Siła wiatru wynosiła niekiedy nawet 10 w skali Buforta.
Przeżyją swój chrzest bojowy w naprawdę trudnych warunkach. Na pewno przyjadą wzmocnieni fizycznie, wzmocnieni duchowo, bogatsi o wiedzę marynistyczną, bogatsi przede wszystkim o doświadczenia życiowe.
W każdym porcie młodzież spotykała się z Polonią oraz z mieszkańcami danego regionu. Na pokładzie Daru Młodzieży zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.
Najczęściej to spotykamy się na mesie, powiedzmy gramy wspólnie na komputerach, czy jakieś karty, gry planszowe.
Rejs nie byłby możliwy, gdyby nie sponsorzy Tauron i Orlen.
To jest wydarzenie historyczne, to jest wydarzenie, które napawa nas dumą i to, co powiedziałem, jako największa polska firma, musimy w tym wydarzeniu być.
Po 10 miesiącach, 28 marca tego roku, Dar Młodzieży wpłynął do portu w Gdyni. Żaglowiec przepłynął około 37 tysięcy mil morskich.
Ci młodzi ludzie dają dzisiaj świadectwo pewne nam, również kolejnym pokoleniom, ale zapewniają tą ciągłość historyczną.
Drodzy państwo, 28 marca witaliśmy z wielką radością Dar Młodzieży, który przybył po tym wyjątkowym rejsie. Ponad 10 miesięcy w morzu, ogromna masa pokonanych mil morskich, 23 porty. Pani minister, skąd w ogóle pomysł, żeby zorganizować taki rejs niepodległości? Okazja na pewno była wyjątkowa, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Słucham, tak jak ojciec mówi o rejsie w czasie przeszłym i to jest taka dziwna sytuacja, bo dla nas się wydaje, że ten rejs cały czas trwa i że to tak naprawdę było niedawno i tęsknimy za rejsem, a skończył się nie lada tydzień temu. Myśleliśmy nad dobrym pomysłem na niepodległość. I tak z różnych pomysłów zebrała się ta piękna koncepcja rejsu, bo jak można lepiej promować Polskę niż przez młodych? To, co mamy silne, to gospodarkę morską. I chcieliśmy pokazać polskie morze. No i Dach Młodzieży, najlepszy ambasador. I z tych wszystkich koncepcji, z konkursu dla młodzieży, który objął całą Polskę, zrodziła się idea rejsu. Kto może lepiej promować młodzież, jak nie połączenie tych wszystkich elementów na całym świecie? A dlaczego dookoła świata? Bo to stulecie. Więc nie można do wybranych portów.
Bardzo ciekawym elementem jest ogłoszony konkurs przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To nie tylko studenci Akademii Morskiej, nie tylko studenci wyższych szkół morskich w Polsce mogli stać się uczestnikami tego rejsu, ale ci również, którzy do tej pory nie mieli wiele wspólnego z morzem.
Tak, my go sobie humorystycznie nazwaliśmy w ministerstwie od Arki Noego do Daru Młodzieży. W tym konkursie były elementy wiedzy biblijnej i morza w Biblii. Była wiedza o polskiej drodze do niepodległości. No i oczywiście duży leksykon żeglarski, który też był obowiązkowym elementem. Pierwszym elementem była promocja lokalnej ojczyzny. Uczestnicy umieszczali na Facebooku zdjęcie albo film promujący coś, z czego są dumni. Polskę lokalną, Polskę narodową. I poprzez system lajków, czyli polubień, wybraliśmy tych najlepszych. I potem ci najlepsi wzięli udział w bardzo trudnym teście. I spośród tych uczestników wybraliśmy 400 osób, które popłynęły na wybranych odcinkach dookoła świata. Mieliśmy uczestników ze wszystkich województw Polski, więc była pełna reprezentacja z organizacji katolickich, z harcerstwa, osoby niezrzeszone, studentów, uczniów szkół średnich. Także naprawdę cała Polska popłynęła.
Panie kapitanie, mówimy o białej fregacie, mówimy o darze młodzieży, który godnie reprezentował naszą ojczyznę w 23 portach całego świata podczas rejsu niepodległości, ale nasze aspiracje i nasze ambicje morskie sięgają dalej i głębiej. Przywołajmy chociażby drugą Rzeczypospolitą, no i dar Pomorza. W 35 roku przybył dar Pomorza do Gdyni z pierwszego rejsu dookoła świata pod biało-czerwoną banderą. To już wtedy pokazywało się to serce niepodległej Polski otwarte dla spraw gospodarki morskiej. A pan, panie kapitanie, miał tę przyjemność, że także pływał na poprzedniku Daru Młodzieży, czyli na Darze Pomorza.
Tak. No więc Dar Pomorza to była pierwsza moja miłość w życiu i do dzisiejszego dnia ta miłość została. Więc dla młodego człowieka duży żaglowiec z rejami, z żaglami, stawianiem tych żagli, wchodzeniem na maszt, to jest kapitalna, bardzo dobra rzecz. No myśmy wchodzili na maszt bez pasów, to teraz oni mają pasy bezpieczeństwa. Myśmy trzymali się, jak bosman nam kazał, zwijać żagle, no to pod brzuch na reje. A pytamy się, a czym się trzymać tych rej? Brzuchem. No i tak żeśmy trzymali się tym. No i uważam, że czego nam brakowało, to snu. Były tak napięte terminy, poza tym jeszcze były wykłady, także brakowało nam snu, ale bardzo z dużą sympatią wspominam tamte Dar Pomorza. I w ogóle żaglowce mają dużo uroku, dużo romantyzmu w sobie. Kiedyś tak się złożyło, że jeszcze na Darze Pomorza jesteśmy na Wyspach Kanaryjskich i przychodzą turyści i przyszła też ta 17-letnia dziewczyna i zakochała się w załodze i w Darze Pomorza. I ona powiedziała, żeby zabrać ją ze sobą. No my mówimy, że to jest niemożliwe. I odpływamy pomału, wyciągając kotwicę. Kapitan Jurkiewicz, komendant Jurkiewicz tak cumował zawsze. Wyciągamy kotwicę i oddalamy się od nabrzeża 10, 15, 20, 50 metrów. I w pewnym momencie widzimy, że ona jest na nabrzeżu razem z tatą. Tata był taksówkarzem. No i w pewnym momencie patrzymy, ona skacze w ubraniu do wody i płynie na dar. No więc szok, dwóch od razu studentów skoczyło, żeby ją ratować. Okazało się, że ona sama sobie dała radę, no ale pilotówka ją zabrała, podpływa do burty i ona płacze. I mówi, że gdyby wiedziała, że ten jej gest nie, po prostu nie spowodował to, że ona z nami wypłynęła dalej, no to ona by się schowała wcześniej na tym, bo tam pełno jest różnych zakamarków. No i Jurkiewicz potem mówi, proszę pana, widzi pan, za żadnym drobnicowcem żadna dziewczyna nie skoczy, ale za żaglowcem to skoczy. Jest różnica między stangretem a woźnicą. Ja wolę być stangretem, bo na tych zbiornikowcach, jak się pływa, to są woźnicy, kapitanowie. Wracając do Daru Pomorza. No, myśmy nie wierzyli na początku, że jeżeli się położymy na pokładzie chociaż na 15 minut, że będziemy o tym marzyli. A okazało się, że tak było, że ciężka praca, dobra praca i kształtuje charaktery. To wychodzenie po rejach do góry, to rozwijanie, zwijanie żagli i to odwagę, po prostu rozwija odwagę.
Panie kapitanie, doczekaliśmy się Daru Młodzieży. To było wielkie wydarzenie, nie tylko dla Gdyni, ale także dla Polski, dla młodych ludzi, którzy mieli statek, fregatę szkoleniową z prawdziwego zdarzenia, na którym mogli zdobywać także swoje marynarskie szlify.
No, Dar Młodzieży jest rewelacja. No, pan Choreń wybudował ten Dar Młodzieży, wybudował też kilka innych żaglowców. Czasami ten Dar Młodzieży, akurat jak byłem tam komendantem, ścigaliśmy się z Krużensternami, z Darem, z innymi żaglowcami. No i to jest naprawdę bardzo dobre. No, młodzież, najlepszą szkołą dla młodzieży to są właśnie żaglowce i jeżeli się od młodzieży wymaga, ale mądrze, nie po harcersku, tylko normalnie i młodzież wie, jakie ma obowiązki, co ma robić, to kształtuje tak charakter. Na przykład ja tak obserwowałem, po 3-4 tygodniach rejsu dziewczyny zmieniają się w kobiety. Chłopcy zmieniają się w mężczyzn i to nawet nie tyle chodzi o bicepsy. Zresztą ja mówiłem, nie oddychajcie głęboko, bo pęka wam marynarka na plecach, ale również charaktery. Zupełnie wracają do portu, zupełnie są inni i no ja jestem pełen podziwu dla młodzieży. Naprawdę młodzież mamy świetną i dla dziewcząt. Ola i Ania, jesteście świetne, zresztą to widać, ale miałem dwie dziewczyny na tym darze młodzieży i kiedyś pytam się trzeciego oficera, mówię, panie Cześci, co u pana w wachcie? A on mówi, no nie wiem, wszystko w porządku, dziewczyny mi płaczą. Ja mówię, ile tych dziewczyn? No dwie. No mówię, niech pan przyprowadzi do mnie do kabiny, więc ja w mundurze, one też. No i mówię, miłe panie, dlaczego płaczecie? Za ciężko wam tu trochę, nie wyrabiacie się po prostu. On mówi, nie. Wprost przeciwnie, walczymy o równouprawnienie. Ja mówię, o równouprawnienie to się pięścią i siekierą walczy, a nie łzami. O co konkretnie chodzi? Ano, bo my chcemy wychodzić na najwyższy tam marsz, na reje, na te noki, na bombram i właśnie tam chcemy. A chłopcy nas nie chcą puścić, bo się o nas boją.
O jakiej wysokości mówimy?
No to jest 50 kapitanie. Metrów tak od poziomu morza, tak? To było to 50 tak, metrów od poziomu morza. I co jeszcze, że ja w czasie sztormu to statek kołysze w lewo i w prawo, także one siedząc tam na noku rei, tylko przez moment widzą pokład, a tak to morze zburzone, pokład i znowu morze. No i trzeba się trzymać i trzeba być dzielnym wtedy. I skończyło się na tym, że no, powiedziałem, dobrze, macie załatwione i rzeczywiście one tam wchodziły na tą reję, ale co, wracamy do Gdyni, stawiamy żagle, żeby pokazać jak dla publiczności, jak to się żagle stawia, podwójne cumy, żeby wiatr nas nie porwał. No i przychodzi jedna z tych dziewczyn, mówi, panie kapitanie, ja chciałem lornetkę pożyczyć, bo ta przyjechał z Polski i chciałabym, żeby zobaczył mnie, jak ja wchodzę na tą reję. No to ja mówię, to jak pan jak będziesz oddawała, to przyjdź z tatą, ja pogratuluję tacie, że ma taką dzielną córkę, no i wtedy oddasz mi tą lornetkę. I rzeczywiście, no, przychodzi potem po tych całej ceremonii stawiania, zwijania żagli, gdzie one wchodziły na górę, na reję. I przychodzi tata. Ja mówię, no proszę pana, gratuluję panu strasznie odważnej córy. A on mówi, panie kapitanie, panie komendancie, jeszcze mi się ręce teraz trzęsą, bo ja przez lornetkę patrzyłem, jak ona po tych wyblinkach, po tych takich tych do góry wchodzi. No i gdybym ja powiedział żonie, co ja widziałem, to by żona ją od razu zabrała do domu. Także chylę głowę przed wami, jesteście świetni.
Zaraz świadectwo ludzi młodych, panie kapitanie, ale powiedzmy słowami Balzaka o tych trzech najpiękniejszych rzeczach na świecie.
No to ja tak też właśnie mówię, no, na darze i mówię potem na pasażerach, bo tak mi się złożyło w życiu, że na dużych, największym statku pasażerskim pracowałem na Royal Clipsie, na Star Clipsie, Star Flyerze i właśnie pasażerom mówię, że proszę państwa, na pierwszym spotkaniu z pasażerami po alarmie trzyśrebnym człowiek za burtą, mówię, przedstawiam załogę. No i mówię pasażerom, że proszę państwa, właśnie są trzy najpiękniejsze rzeczy na świecie. Kobieta w tańcu, kończystej krwi w galopie i biała fregata pod pełnymi żaglami. I my tu jesteśmy pod tym, proszę sobie wyobrazić, żagle stoją wieczorem w nocy i żagle między gwiazdami, a gwiazdy między żaglami. I to im się strasznie podobało. I mówię jeszcze tak, słuchajcie państwo, to jest czas, żeby popatrzeć w te gwiazdy i to jest czas, żeby porozmawiać z Panem Bogiem. Bo naprawdę porozmawiać, przemyśleć swoje życie i podziękować Panu Bogu za ten świat, za te morze i za te żagle.
Olu, skąd w ogóle pomysł, żeby wziąć udział w takim konkursie i skąd pomysł, żeby wystartować w taką przygodę i zmaganie się z żywiołem morza?
O konkursie dowiedziałam się poprzez Facebooka. Mój instruktor harcerstwa wstawił link konkursowy. Bardzo spodobała mi się idea rejsu, wstawiałam więc zdjęcie konkursowe. Było to zdjęcie w mundurze harcerskim. Zdobyłam odpowiednią liczbę głosów, dostałam się do drugiego etapu, no i dzięki temu znalazłam się w ekipie rejsowej.
Miałaś jakieś wcześniejsze doświadczenie z żaglami, z morzem?
To była jednorazowa przygoda za Wiszą Czarnym. Płynęliśmy wtedy do Finlandii właśnie z moją drużyną harcerską.
Świetnie. Wojtku, jak u ciebie z doświadczeniem morza i co spowodowało w tobie tę chęć, aby wypłynąć z tą białą fregatą i trochę pozmagać się także ze swoimi umiejętnościami?
Chęć wyjścia w morze zawsze we mnie była, natomiast jeśli chodzi konkretnie o rejs niepodległości, to w sumie zawdzięczam uczestnictwo w nim mojemu przyjacielowi Łukaszowi, którego przy tej okazji serdecznie pozdrawiam. On też płynął z tym, że na innym etapie. No, to było zdecydowanie niesamowite doświadczenie i tak jak mówiłem, ja już wcześniej miałem okazję żeglować, z tym, że nigdy nie pływałem na tak pięknym żaglowcu i muszę się zgodzić z tym, co pan kapitan mówił, to jest jedna z piękniejszych rzeczy, widok żaglowca pod pełnymi żaglami. Także no, bardzo się cieszę, że w ogóle mogłem wziąć udział w takim wydarzeniu.
Aniu, a z tobą jak było?
A ze mną było trochę inaczej, ponieważ ja trochę bałam się wody. Ale trzeba jakieś swoje lęki i słabości przełamywać. Ja dowiedziałam się od przyjaciół o tym konkursie i wzięłam udział, również wrzuciłam tam zdjęcie mojej małej ojczyzny, czyli mojej drużyny harcerskiej. I tak naprawdę pierwszy raz, pierwsze takie zderzenie z żeglarstwem to było tak naprawdę tydzień przed wyruszeniem, że tak powiem, na mój etap.
Znaczy taki młodzieży. Całkowity żółtodziób.
No tak. Ale tak to się zaczęło, ale myślę, że będę kontynuować to na pewno.
Świetnie. Mówiliście o tych etapach. Każdy z was uczestniczył w innym etapie tego rejsu niepodległości. Olu, ty na jakim odcinku płynęłaś?
Ja płynęłam na pierwszym odcinku z Gdyni do Kopenhagi przez Tallin.
Wojtku?
Mi przypadło w udziale wypłynięcie ze Szczecina i aż na Teneryfę.
Ania?
Ja miałam drugi etap z Kopenhagi do Szczecina.
I teraz powiedzcie tym wszystkim, którzy nie płynęli w tym rejsie niepodległości, jak to życie na tym przepięknym darze młodzieży wyglądało, bo wiem, że nie tylko były gwiazdy, o których mówił pan kapitan, nie tylko piękne białe żagle, tylko pracy do wykonania potąd, prawda czy nieprawda?
Zdecydowanie tak, pracy nie brakowało. W ogóle jeśli chodzi o życie na żaglowcu, to myślę, że warto zacząć od tego, że cała załoga podzielona jest na trzy wachty, które pracują w trybie zmianowym. No i mi na przykład w udziale przypadła trzecia wachta, która pracowała od godziny 8 rano do 12 i potem 12 godzin później, czyli od 20 do 24. Dalej, jeśli chodzi o pracę na żaglowcu, to oczywiście każdy z nas miał jakiś ogólny zakres obowiązków, ale też każda wachta miała swój przydział zadań. Na przykład pierwsza wachta obierała codziennie ziemniaki.
Było ich sporo.
A było ich całkiem sporo, dlatego że tam, nie wiem, około 160 osób do wyżywienia. Także codziennie o północy, bo oni o północy zaczynali wachtę, codziennie o północy siadali na placu Kaszubskim. To jest taki jakby dziedziniec, powiedzmy, taki korytarz przed wszystkimi kubrykami. No i obierali sobie ziemniaki. Druga wachta z kolei codziennie rano zmywała i zamiatała pokład. A trzecia wachta, czyli moja, to była tak zwana wachta śmieciowa. My odpowiadaliśmy za segregację śmieci i generalnie utylizację.
Olu, jak to życie wyglądało twoimi oczyma?
Tak się złożyło, że ja też byłam w wachcie trzeciej, więc te obowiązki, o których mówił kolega. Dodatkowo co trzeci dzień była wachta dobowa i wtedy przez cały dzień mieliśmy przydzielone obowiązki, które musieliśmy wykonać. Była to na przykład praca na kuchni albo sprzątanie łazienek, czy też praca w mesie studenckiej, czyli zmywanie po każdym posiłku, podawanie do tych posiłków.
A już wiemy, że dla ciebie to zadanie było takie trudne do wykonania. To zmywanie, co?
Tak, ja zdecydowanie nie lubię zmywać, także no to był taki problem, ale odpracowałam co swoje i na szczęście następnego dnia już mogłam wrócić do normalnych zadań.
Aniu?
Ja bardzo lubiłam poranne rozgrzewki, ponieważ to był ten czas, kiedy mogliśmy przechodzić przez reje i codziennie na rozgrzewkę mogliśmy tak przywitać dzień. I rzeczywiście, później też bardzo dużo zależało tak naprawdę od nas, co chcemy robić. Tak naprawdę w czasie, kiedy nie mieliśmy wacht naszych godzin, czterech godzin wachty, można było wyjść na pokład, można było porozmawiać z bosmanem, też z innymi ludźmi i ciekawie też spędzić ten czas.
Powrócimy do waszych wspomnień. Pani minister, mówiliśmy o tym, że Dar Młodzieży w tym rejsie dookoła świata, rejsie ponad 10-miesięcznym, odwiedził 23 porty. Pani minister, niejednokrotnie było dane witać Dar Młodzieży i młodych uczestników tego rejsu niepodległości w portach całego świata. Jak Dar Młodzieży był witany przez tych, którzy wychodzili naprzeciw pływającej białej fregacie do portu?
Wydawało nam się, że kolejne porty będą już taką trochę rutyną, natomiast za każdym razem to wzruszenie przy powitaniu, przy pożegnaniu było takie same, a może nawet większe. To za każdym razem było wyjątkowe przeżycie, nie tylko dla nas, ale też dla witających. I nie tylko Polonii, bo też Polonii wszędzie i Polaków mogliśmy zawsze liczyć na ich obecność, ale też miejscowych. Bardzo błyskawicznie rozprzestrzeniały się informacje, że będzie dar i począwszy od przedszkolaków, które tam biegały z chorągiewkami polskimi i machały, poprzez ludzi starszych, którzy z sentymentem witali dar. No i największym marzeniem w każdym porcie dla każdego było wejść na pokład. I to staraliśmy się jak najbardziej umożliwić. Przy okazji też organizowaliśmy wystawy, spotkania, oprowadzanie podaży, opowiadaliśmy różne historie z Polski, wykorzystując ten czas promocyjny, pokazywaliśmy filmy. Każdy port to była też inna przygoda. W każdym porcie były spotkania z ministrami, naszymi odpowiednikami, organizowaliśmy koncerty, wydarzenia artystyczne, wielkie pokazy akrobatów na przykład były w Bordeaux w ciemności z pokazem świateł, niepowtarzalne zjawisko. Więc to było takie święto patriotyczne, gospodarcze, artystyczne, wielowymiarowe, gdzie naprawdę nie chciało się wypływać.
Ale także ogromna promocja Polski, naszej ojczyzny.
Niesamowita. I myślę, że gdyby dar w każdym z tych portów został 2 tygodnie, to i tak by było co robić, a pewnie i jeszcze dużo bardziej bogaty program na dłuższy czas by się znalazł. Niesamowite też przyjęcie medialne w każdym z tych portów. Spotykaliśmy się z dziennikarzami, opowiadaliśmy o rejsie. Dla nich to wydarzenie było niesamowite, że dookoła świata niepodległość, słyszeliśmy głosy, że lepszego pomysłu to nie mogliście wymyśleć. To też był taki magnes pokazujący gospodarkę morską. Dużo łatwiej opowiadać, co my potrafimy w polskich stoczniach, w polskich portach, jak pokazujemy dar. To jest taki żywy, prawdziwy przekaz, że to jest prawdziwa polska jednostka, która funkcjonuje i to też jest dobry przekaz o naszej edukacji morskiej. Bo co innego powiedzieć, że mamy 2 wyższe szkoły, które spełniają wszystkie normy międzynarodowe, a co innego pokazać, że nasi studenci tutaj się kształcą i są świetnie przygotowani, żeby pracować potem na całym świecie. I o tym też opowiadaliśmy. To przyciągało też młodych, przyciągało też studentów, przyciągało też akademie morskie z innych państw. Były też spotkania statków. W Kolumbii Dar Młodzieży spotkał się z Glorią, swoim odpowiednikiem, na którym się kształcą kolumbijscy studenci. Została podpisana też umowa o współpracy pomiędzy 2 uczelniami i statkami. To było takie też dosyć wzruszające spotkanie, takie prawie że ludzkie, 2 jednostek, gdzie widać było, że obie te fregaty tak naprawdę żyją i że przez ten cały świat ten dar płynął, żeby się z Glorią spotkać. Naprawdę to było żywe i realne spotkanie.
I do tego porty historyczne odwiedzone wcześniej przez poprzednika, czyli przez Dar Pomorza, bo i również i takie porty na trasie rejsu niepodległości były.
Dokładnie tak. I co było ciekawe, nie było osób, które wcześniej się spotykały na darze, natomiast ich potomkowie pamiętali, że były takie spotkania. Dla mnie dużym przeżyciem była Japonia, bo zanim jeszcze rozpoczęliśmy przygotowania, ja przypadkiem kiedyś trafiłam na takie zdjęcie z 1935 roku. To było takie pomarszczone zdjęcie jakiejś takiej grupy, widać było, że to jest grupa morska, która stała z Maksymilianem Kolbe i z ojcem Zeno Żebrowskim i z tyłu było napisane przez rzec kropką Dar Pomorza 1935. Co to jest? No i powolutku doszliśmy, że to było zdjęcie z pierwszego rejsu dookoła świata Daru Pomorza i z przywitania Polaków przez Franciszkanów. Więc to był taki ten moment, że też byliśmy przekonani, że ten rejs się musi odbyć. Że to jest ten znak taki, który pokazuje, że to trzeba powtórzyć. No i Japonia była też wyjątkowa, bo to była niepodległość. Bardzo się staraliśmy, żeby ten 11 listopada był właśnie tam świętowany. Cały port Osaka rozbłysnął biało-czerwonymi światłami. Powitanie też było piękne. Wielkie salwy wodne, także bardzo godnie dar wpłynął i każdy chciał wejść na statek. Nawet już po tym, jak odpływaliśmy, jeszcze przybiegali mieszkańcy z zapytaniem, kiedy jeszcze wróci, czy jeszcze może przypłynąć, bo to było wyjątkowe doświadczenie. I rzeczywiście ta Japonia, myślę, że była tak godna jak ten 35 rok. To było też takie nasze marzenie, żeby nawiązać do tego wydarzenia z 35 roku.
Mówiąc o portach, zatrzymajmy się chociaż na chwilę, jeżeli chodzi o promocję także Polski przy naszym porcie, o porcie w Szczecinie. I tam największe wydarzenie morskie, jeżeli chodzi o skalę globalną, Światowe Dni Morza i goście. Goście, którzy przybyli z różnych zakątków całego świata, także przedstawiciele ONZ-u, którzy w tych wydarzeniach uczestniczyli. Dar Młodzieży także był tam obecny i prezentował naszą polską gospodarkę morską.
Tak, tam było 40 delegacji zagranicznych i każda z tych delegacji przynajmniej raz weszła na pokład z ogromnym podziwem i też przy okazji usłyszeli, jak będziemy świętować niepodległość. Część z tych delegacji potem towarzyszyła nam w portach. To też była fajna okazja, żeby ich zaprosić do spotkania w trakcie rejsu. Ale też było to wielkie święto gospodarki morskiej. To były Światowe Dni Morza, gdzie Polsce udało się być gospodarzem tych Światowych Dni Morza i pokazać, co mamy na naszym Pomorzu i jak jesteśmy silni tą gospodarką morską, jakie mamy pomysły, rozwiązania, jaki mamy aktywny przemysł. I przez dar, przez młodych ludzi też ta promocja była wyjątkowa. I do tej pory, jak się spotykamy z przedstawicielami tych państw, którzy weszli na dar, ze Światowych Dni pamiętają Białą Fregatę.
Panie kapitanie, zadanie było niełatwe, bo nie tylko była zawodowa załoga w tym rejsie niepodległości, nie tylko byli studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, no ale właśnie byli młodzi ludzie, tak jakby chociażby i Ania, którzy do tej pory niewiele mieli wspólnego z doświadczeniem morza, z żeglowaniem, a zatem dla komendantów było to ogromne wyzwanie do opanowania.
Tak. Dlatego, że z taką młodzieżą żagle się zwija 2 godziny, a normalne załogą stało ze studentami zwija się 20 minut te wszystkie żagle, 300 metrów kwadratowych. Ale to jest kapitalna rzecz. Ja się bardzo cieszę, że ta młodzież przeszła te rzeczy, że pochodziła po masztach, po rejach. Ja na przykład teraz na przywitanie daru wszedłem na dar, dlatego, że zostawiłem 15 książek takich naszej, właśnie o darze Pomorza, o naszej szkole 50 kilka lat temu. I tak ciekawy byłem w tych kubrykach, czy ta książka jest jeszcze, czy nie. W 5 wypadkach była, ale co zobaczyłem, że ta młodzież jest rewelacyjna, wyciszona, elegancka, grzeczna i nie używa brzydkich słów. Kiedyś ja, będąc komendantem na darze młodzieży, powiedziałem, proszę panów, proszę pań, nie używamy brzydkich słów. Miałem doświadczenie z innych statków, powiedziałem, że za każde brzydkie słowo 5 zł płacimy. Uzbieraliśmy na antenę satelitarną, 2 nie chciało, no ale zbierały i tą nauczkę z tamtego. No, pan profesor Miodek mnie wyśmiał kiedyś w Krakowie, był Kongres Kultury Morskiej. Powiedziałem mu o tej metodzie, że 5 zł za słowo i ludzie przestają, już potem nie można zebrać na nic. Antenę kupiliśmy, ale już materiału na obicia nie. No i to wprowadziłem na dar młodzieży. No i wtedy po prostu ja mówię, proszę państwa, nie używamy brzydkich słów. I wtedy rzeczywiście ktoś tam biegnie po pokładzie, no potknął się, powiedział brzydkie słowo, a ja akurat byłem u góry na skrzydle. No i mówię, o miły człowieku, panie Tadziu, 5 zł. A on popatrzył, o mi panie kapitanie, przepraszam, a 1 euro może być? Ja mówię, może być. No i to zmierzam do tego, że grzeczna ta młodzież się robi. Na przykład, że to nie jest ta młodzież z tramwaju, która nie ustąpi miejsca starszym ludziom. Tam po prostu przepuszczają starszego, można z nimi porozmawiać bardzo sympatycznie. Właśnie rozmawiałem z tymi studentami z Akademii Morskiej, z Uniwersytetu Morskiego teraz, którzy byli 2 miesiące ostatnie na darze. No zupełnie sympatyczni, bardzo mili ludzie. Może zmienia charaktery i ja się cieszę, że pan Grubarczyk rzucił hasło w czasie, jak Dar teraz wracał z rejsu, że myśli o tym, ażeby jeszcze jakiś duży żaglowiec szkoleniowy wybudować.
Nie tylko myśli, panie kapitanie, ale już nawet jest konkurs na nazwę rozpisany.
No więc właśnie, tam od razu po jego wystąpieniu jakiś jeden pan powiedział, że to będzie dar tradycyjny, już był dar młodzieży, dar Pomorza, no to będzie teraz dar narodu. I jeszcze ktoś tam, że jakiś tam dar. A ja podszedłem do pana Grubarczyka i powiedziałem, panie ministrze, to będzie Polonia. Już koniec z darami. I nie wiem, co z tego wyjdzie, czy będzie jakiś tam dar, czy będzie Polonia, ale Polonia zbierze się na Polonię również pieniędzmi na budowę nowego. Obojętne, sumując, będzie czy nie będzie. Naprawdę młodzież mamy świetną. Młodzież po żaglowcach dużych zupełnie inaczej myśli. Po pierwszym sztormie, po drugim sztormie uczy się modlić do Pana Boga bardzo szybko. I bo jak widzi, jak ta fala przychodzi, jak wali w tą burtę, a burta ma tam 2 centymetry czy 1,5 grubości i w każdym momencie może pęknąć, no to po prostu człowiek się modli i tak modli się rzeczywiście. No więc sumując wszystko razem, jak najwięcej takich podróży dookoła świata na darze młodzieży na następnym statku. I tu nawet już nie chodzi o to, czy ten dookoła świata, bo potrzeba nam... Ja teraz akurat byłem, dar pływał z zachodu na wschód i codziennie musieli spać o godzinę krócej, a ja płynąłem w tym samym czasie ze wschodu na zachód.
I się wydłużało.
Godzinę dłużej, to co prawda straciłem jedynie w życiu, ale to nic. Czego mi brakowało, zapomniałem, nie wiedziałem, że polską banderę trzeba mieć, co najmniej 20-30 egzemplarzy, żeby rozdawać w portach. Bo nie znają na świecie Polski i taka podróż polskim statkiem, pięknym żaglowcem pod polską banderą, to jest naprawdę reklama Polski. Także następny rejs, jak dar młodzieży wypłynie, mam nadzieję, że wy też popłyniecie za 3 lata dookoła świata, to bierzcie dużo polskich bander.
Panie minister, a zatem będzie kolejne zadanie, a z tą nazwą, panie kapitanie, to trzeba będzie się jakoś oficjalnie zgłosić, żeby na papierze było, że taka deklaracja i taki pomysł ze strony pana kapitana padł, żeby wystartować w tym konkursie.
No nie, ja za darmo ten pomysł oddaję, także tam nie muszę.
Wracamy do was, Ola, Wojtek i Ania. No właśnie, pan kapitan wspominał o tych sztormach, o tych burzach, o tych morskich zawieruchach, a zatem przechodzę do doświadczenia morza, jakiego morza i oceanu wy doświadczyliście w rejsie niepodległości, a zarazem co dla was było najtrudniejszym, najcięższym wyzwaniem podczas tych odcinków, którymi płynęliście białą fregatą. Ola.
Ja pływałam niestety tylko po Morzu Bałtyckim, więc sztormu jako takiego nie zaznałam. Morze było bardzo spokojne. Jeżeli chodzi o takie największe doświadczenie, najtrudniejsze, to myślę, że nie było takich. To było to coś nowego, co chwilę coś się działo. A jeżeli chodzi o te najlepsze doświadczenie, to właśnie wchodzenie po wantach na górę, stawianie żagli. To jest coś, czego się nie zapomina.
Udało się tam na samą górę
tak,
wejść?
Tak, udało się na samą górę, na Bombram. Także jestem z siebie bardzo dumna, nawet mam to uwiecznione.
Wojtku?
Ja akurat miałem taką przyjemność, chociaż dla niektórych wątpliwą, płynąć w dosyć dużym sztormie.
Choroba morska dokuczała?
Choroba morska, myślę, że tak 70% załogi dokuczała rzeczywiście. Nie licząc oczywiście tych zawodowych marynarzy, żeglarzy, dla których to była bułka z masłem. Ale no nas na Morzu Północnym złapał sztorm 9 skali Beauforta, fale około 5 metrów. No i rzeczywiście wtedy dużo ludzi czuło taką potrzebę pójścia na burtę, na stronę zawieczną, oglądania.
To bardzo ważne, tak?
Tak, to bardzo ważne i akurat jeden kolega miał wątpliwą przyjemność doświadczenia na własnej skórze, że po stronie nawiecznej to może niekoniecznie jest dobry pomysł. Więc akurat nam się przydarzyły takie dosyć trudne warunki, ale to jest właśnie też takie doświadczenie bardzo ubogacające, mimo że trudne właśnie ze względów naturalnych, bo właśnie człowiek doświadcza wtedy, jak mały jest w porównaniu do tego żywiołu, z którym się mierzy, że tak naprawdę to jest jeden błąd, jedno jakieś złe zachowanie i można mieć naprawdę duże kłopoty. I to jest też taki moment tak naprawdę kontemplacji tej siły przyrody, którą stworzył Pan Bóg. Także zgodzę się zdecydowanie z panem kapitanem, że morze też pozwala jakoś tam dużo, dużo głębiej doświadczać obecności Pana Boga właśnie przez przyrodę. Jeśli chodzi o też wyzwania, no to ja myślę, że też się dołączę, czy też taką największą atrakcję, to zdecydowanie są te reje, na które można się wspinać, bo widok, nie wiem, Oceanu Atlantyckiego z 50 metrów i kontemplowanie przy tym zachodu słońca, to jest coś zupełnie niepowtarzalnego. My też mieliśmy taki pomysł z załogą, z którą się wspięliśmy akurat na najwyższy maszt, żeby przy tym zachodzie słońca przynajmniej 3 minuty spędzić w ciszy, właśnie kontemplując ten zachód słońca. To było niesamowite doświadczenie, gdzie tak naprawdę cały czas głośni, weseli, roześmiani, jak nie z gitarą, to grając w jakieś gry. Tutaj 3 minuty spędziliśmy zachwycając się pięknem tego zachodu słońca.
Bo stamtąd to inaczej wygląda, prawda?
Zupełnie inaczej. Bezkresny ocean i przepiękne kolory. To zupełnie niepowtarzalne doświadczenie.
Za chwilę zapytam o doświadczenia Ani, ale spoglądam na zegarek i chciałbym także widzów Telewizji Trwam zaprosić do telefonicznego kontaktu z nami. Dzielimy się tymi naszymi przeżyciami, doświadczeniami z rejsu niepodległości dookoła świata. Może są ci, którzy także płynęli darem młodzieży i nas w tym momencie oglądają i chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami. A może również są i tacy, którzy mają całą masę różnego rodzaju pytań dotyczących również i tego, jak ta morska, oceaniczna przygoda wyglądała. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Aniu, jakie są Twoje doświadczenia?
Kiedy wpływaliśmy już tak naprawdę do portu w Stavanger, to był jeden taki dzień, pamiętam go dość dobrze, bo to był jedyny, kiedy tak naprawdę fale były większe. I akurat przytrafiła mi się wtedy dobówka w kuchni, to znaczy, że cały dzień pełniłam wachtę kuchenną i muszę powiedzieć, że było to bardzo ciężkie, ponieważ proszę sobie wyobrazić ten zapach, tutaj ziemniaki, które trzeba obierać, wszystko po prostu się kiwa i muszę przyznać, że imbir nam się wtedy przydał. Imbir pomaga na jakieś niedogodności morskie. A tutaj, co koledzy powiedzieli o tych wschodach i zachodach słońca, to rzeczywiście były piękne i my na wachcie, również byłam w trzeciej wachcie i to było od godziny 20 do 12 i nasz bosman Tomek pozwalał nam te ostatnie pół godziny siedzieć wspólnie i patrzeć na to zachodzące słońce, bo wtedy o 12 jeszcze było w miarę jasno i wtedy dawał nam takie różne życiowe wskazówki. To bardzo pamiętam, niektóre mamy nawet zapisane. I rzeczywiście te reje były niesamowite, to wchodzenie na nie i dla mnie to było, naprawdę musiałam, że tak powiem, walczyć ze sobą, żeby się tam wspiąć, ale też muszę przyznać, że ja bardzo ufałam też załodze, jakby to ich doświadczenie skłoniło mnie do tego, że ja tam faktycznie mogę wejść, mogę się przypiąć i bezpiecznie zejdę. I to było niesamowite, kiedy się już wchodziło na górę, na tą platformę i rzeczywiście byłam z siebie dumna, że zrobiłam to. Później było już tylko łatwiej.
Odbierzemy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Gdańska, chociaż aktualnie nad Rabą w Myślenicach w województwie małopolskim.
Bardzo prosimy, panie Jerzy.
Otóż moje nazwisko Jerzy Topa i jestem kolegą ze studiów komendanta Daru Młodzieży pana Ireneusza Lewandowskiego, z którym na Darze Młodzieży, na Darze Pomorza spędziliśmy bardzo miłe koleżeńskie chwile. Chciałem wyrazić głęboki szacunek dla wszystkich obecnych w tej audycji. Chciałem pozdrowić serdecznie młodzież, która tutaj się wypowiada tak mile o tych doświadczeniach, których doznała w rejsie niepodległości. Sam podziwiam zarówno ich, jak i całą załogę, wysiłek załogi stałej, bo zdaję sobie sprawę, że to było wielkie przedsięwzięcie i chciałem się tutaj odwołać do słów mojego dziadka Władysława, który jako żołnierz 1. Brygady Legionów uczestniczył w wybijaniu się na niepodległość i powiedział mi kiedyś: wiesz, wtedy był trudny czas, była wojna, niejednokrotnie byliśmy głodni, nienasyceni, a dzisiaj 100 lat później możemy się cieszyć z tej ciężko wypracowanej niepodległości. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich, życzę wszelkiej pomyślności i chciałem może tylko zacytować słowa kapitana Zdzisława Chuchli, który w momencie, kiedy Dar Młodzieży był projektowany, a ja byłem wówczas starszym asystentem w Katedrze Nawigacji Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, powiedział: panie Jerzy, pan być może do tego jest krytycznie ustosunkowany, ale proszę mi wierzyć, że Polsce ten statek w tej sytuacji jest niezmiernie potrzebny. Gdybym wiedział, że 50 lat później prawie zaowocuje to rejsem niepodległości, to naprawdę nie miałbym żadnej obiekcji. Ale mogę tylko dodać, że moją zasługą jest to, że na Darze Młodzieży są dzisiaj koje, bo byłem jednym z niewielu, którzy optowali za tym rozwiązaniem, a inni po prostu chcieli, aby tam były hamaki. To taki drobiazg. Jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam, życzę wszelkiej pomyślności i kłaniam się tym, którzy przyczynili się do tego, że ten rejs się odbył. Serdecznie pozdrawiam Ireneusza. Kłaniam się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Bardzo dziękujemy. Na wieki wieków amen, panie Jerzy. Pozdrawiamy także pana komendanta Ireneusza Lewandowskiego. Mieliśmy z nim możliwość także rozmawiania w telewizji Trwam w momencie, kiedy Dar Młodzieży dobijał do nabrzeża pomorskiego w swoim porcie macierzystym w Gdyni. Panie kapitanie, no ważny ten szczegół. Na Darze Pomorza, kiedy pływaliście, mieliście te hamaki, o których pan Jerzy wspominała tutaj. Jest, no, luksus, bo są koje.
To jest problem do dzisiaj. Właśnie ja z kolegami rozmawiałem dwa dni temu, hamaki ewentualnie w tym nowym żaglowcu czy koje. No więc tak, kapitan Olechnowicz, no i słyszę tutaj, pozdrawiam pana serdecznie, pan byli za kojami. A myśmy na Darze Pomorza mieli hamaki, na Darze Pomorza mieli hamaki. I to było dużym plusem, że hamaki w czasie sztormu trzymają pion. Po kojach, jak w poszcie ścieradłach, studenci i ja też, jak potem dostałem kabinę oficerską, to w czasie przechyłów uderza się głową raz w jeden szot, nogami w drugi szot, jeździ się po i nie, wyspać się nie można. I teraz tak, ja byłem zwolennikiem hamaków, tak przyznam się normalnie. No i pan Olechnowicz był zwolennikiem koi. I teraz między nami lekarz rozstrzygnął to. No zresztą tam dyskusji było, dyskutantów było dużo. I lekarz powiedział tak, że hamaki są niezdrowe dla młodego człowieka, bo w hamaku kręgosłup jest wykręcony i po prostu jest nienaturalnie zgięty, bo taki jest, no, te plecy są na zewnątrz, tak. wykręcone. Ja mówię, panie doktorze, ale w ciągu dnia od lin ciągnięcia ten kręgosłup się prostuje w ogóle w drugą stronę. No ale ta koncepcja padła. Ja z panem Tadeuszem Lechnowiczem, świętej pamięci, to był wspaniały komendant. Lepszego nie było przed nim i po nim. Bardzo taktowny, elegancki, świetny znawca morza. No więc potem pracowaliśmy w rejsie do Kanady na Expo. Byłem na jego pogrzebie niestety. I teraz kolegom powiedziałem, słuchajcie, 3 dni temu hamaki, 3 koje w nowym tym. I wszyscy byli za hamakami. Tam nas było 20, którzy skończyli szkołę morską 53 lata temu. No i mówią, to jest tradycja, to jest statek, to są reje. I bo mówię, że na nowoczesnych żaglowcach takie silniki, soki hydrauliczne wciągają żagiel do środka, do rej, jest szpara na dole i jest szpień, na ten szpień wciągają. Oni mówią, nie, żadnej automatyki, tylko tak jak kiedyś było, niech będzie. No ale czasy się zmieniały, prawdopodobnie pani minister, ten czas nowego żaglowca będzie zupełnie może inny. Na dużych, kończę już, na dużych statkach pasażerskich, na tym Royal Clipsie, co było, no więc armator wpadł na pomysł, że jedna lub dwie reje będą dla pasażerów z prawdziwymi żaglami. Ale pasażerowie się nie kwapią, tylko załoga te żagle rozwija i żagle zwija. Także ten pomysł dla pasażerów nie jest dobry. Ale dla młodzieży, no co będzie, to będzie, byle było. O.
Tak, a dla młodych to także będzie coś nowego, tak? Bo jeżeli będzie nowa fregata, panie kapitanie, i te hamaki zwyciężą, to będą mogli doświadczyć, jak się pływa w hamakach i później porównają nam, czy koje były lepsze, czy hamaki. A my odbierzmy telefon. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Wiola z Olsztyna. Ja oglądałam moment wypłynięcia żaglowca, ponieważ była transmisja wielogodzinna i siedziałam twardo, oglądałam i byłam zachwycona. Natomiast nie byłam uprzedzona, że żaglowiec przypływa do Gdyni i że znowu będzie transmisja i tego mi bardzo brakowało. To pierwsza rzecz. Druga, mam nadzieję, że powstanie film tego rejsu i że zostaniemy wszyscy uprzedzeni, kiedy będzie jego emisja, no ponieważ to jest niezwykłe wydarzenie. Pomysłodawcom i realizatorom gratuluję ponad wszelką moją wdzięczność. Świetna sprawa. Sama nigdy nie pływałam, natomiast przeczytałam chyba wszystkie książki Karola Borcharda właśnie o darze Pomorza i no nie tylko o darze Pomorza, ale inne jego przeżycia i wspomnienia. Także dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy z Darem Młodzieży w kontakcie, że jeszcze coś zobaczymy, coś usłyszymy, ale proszę uprzedzać, tak, reklamować.
Pani Jolanto, informowaliśmy w telewizji Trwam o tej naszej transmisji na pewno już tydzień wcześniej. Nasza ekipa przecież także płynęła na tym ostatnim etapie z Londynu do Gdyni. Każdego dnia przygotowywali także relacje, w których informowali o dacie wpłynięcia Daru Młodzieży do Portu Macierzystego w Gdyni. Ale jeżeli pozostał w pani niedosyt, zapraszam odwiedzić warto nasz portal internetowy Radia Maryja, radiomaryja.pl. W zakładce wideo znajdzie pani całą transmisję dotyczącą uroczystości wpłynięcia Daru Młodzieży do portu w Gdyni. Pani minister, film, no właśnie, wiem, że będzie przygotowywany film z rejsu niepodległości.
Będzie. Materiały z rejsu też są na naszej stronie facebookowej. Można obejrzeć z każdego portu materiał, wszystkie filmy, relacje, wypowiedzi uczestników, też warto do tego wrócić. Film przygotowujemy. To będzie film pokazujący i uczestników, i porty, i całą ideę rejsu, wszystko, co się wydarzyło przez ten czas. Myślę, że w jesieni będzie można go obejrzeć w całości, bo wymaga jeszcze troszeczkę zmontowania, troszeczkę zebrania materiałów, ale myślę, że do tego czasu o rejsie nie zapomnimy, przypomnimy sobie na nowo o tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce.
Bardzo ważnym wydarzeniem w rejsie niepodległości oczywiście było spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. A zatem Panama, Światowe Dni Młodzieży. Do tych wspomnień powracamy za chwilę, a ja poproszę o materiał filmowy.
Panama to najważniejszy port na całej trasie Daru Młodzieży. Końcem stycznia trwały tam Światowe Dni Młodzieży, jeden z celów rejsu niepodległości.
Wszyscy są szczęśliwi, że mogą przybywać w Panamie. To jest niepowtarzalna okazja, aby tutaj być. Takie zdarzenie zdarza się raz na kilka lat.
Światowe Dni Młodzieży mniej więcej raz na 2 lata, rejs niepodległości raz na 100 lat. Oba wydarzenia jednocześnie, tylko raz w życiu.
Atmosfera jest niesamowita, wszyscy są bardzo szczęśliwi, celebrują Boga, wszyscy tańczą, śpiewają, wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami, dogadujemy się ze ludźmi z innych krajów, z całego świata.
W wydarzeniu uczestniczyło prawie 250 tysięcy osób, wśród nich było 3,5 tysiąca Polaków. Jedną z najliczniejszych polskich grup była grupa uczestników rejsu niepodległości.
Pochodzimy z różnych kultur i narodów, mówimy różnymi językami, nosimy różne szaty. Każdy z naszych narodów przeżył różne historie i sytuacje. Wiele rzeczy może nas rozróżnić, ale nic z tego nie powstrzymało nas od spotkania i od cieszenia się z bycia razem. Jest to możliwe, ponieważ wiemy, że jest coś, co nas jednoczy, jest ktoś, kto czyni nas braćmi.
Ojciec Święty Franciszek został zaproszony na pokład Daru Młodzieży. Ostatecznie to on przyjął do siebie delegację rejsowiczów.
Ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim papież Franciszek nie będzie mógł wejść na Dar Młodzieży, ale to Dar Młodzieży był u papieża Franciszka, bo przecież reprezentacja właśnie tych młodych ludzi, ta audiencja chyba jedyna, którą przeprowadził papież Franciszek, to najwyższe uznanie dla naszego przedsięwzięcia, a przede wszystkim dla tych młodych ludzi.
To nie jedyne ważne wydarzenie, które miało miejsce podczas Światowych Dni Młodzieży. Kilka tysięcy osób wzięło udział we mszy świętej oraz koncercie Polska dla Panamy.
Jednak jest możliwość bardzo rzadka, aby móc wystąpić na Światowych Dniach Młodzieży przed tyloma młodymi osobami. Jakoś przekazać swoje świadectwo.
To też jest taki pewien element naszego spotkania w ramach rejsu niepodległości, ale i również Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj Dzień Radości, Dzień Polski, tysiące flag, Dar Młodzieży, który jest również z nami i ta radość, którą możemy dzisiaj łączyć również z całą Panamą.
Tańczymy, śpiewamy, cieszymy się. Wszystko co najlepsze.
Na scenie wystąpili również uczestnicy rejsu niepodległości. Wcześniej brali udział w warsztatach muzyczno-tanecznych organizowanych przez tancerzy lednickich.
Jest to jakby uwieńczenie naszej pracy, którą włożyliśmy dużo serca i dużo radości.
To była także promocja naszej kultury. Co najmniej kilkuset Polaków i Panamczyków zatańczyło tej nocy m.in. poloneza.
Jeszcze w oprawie Daru Młodzieży, w oprawie oczywiście naszego rejsu niepodległości dajemy ogromne świadectwo na cały świat.
Przeżyliśmy coś wyjątkowego i w naszych sercach te Światowe Dni Młodzieży będą trwać dalej.
Tak, oglądając ten materiał żywo, reagowaliśmy także w studiu telewizji Trwam, wspominając to wydarzenie, niezwykłe wydarzenie, Światowe Dni Młodzieży. Pani minister, to od samego początku rodzącego się pomysłu rejsu niepodległości miał być i był centralny punkt wydarzeń tego wielkiego święta ludzi młodych, Polaków, dziękujących za stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Był taki moment, że pojawił się pomysł popłynięcia w obie strony tylko do Panamy. On został szybko odrzucony, natomiast sama Panama została jako ten centralny punkt. Nawet niektórzy, jak byli pytani, gdzie płyniecie, do Panamy, bez względu na odcinek, na którym płynęli. A dlatego, że każdy uczestnik, bez względu na to, na którym odcinku płynął, i tak poleciał do Panamy. Więc to był taki dodatkowy prezent, to spotkanie z młodzieżą, z papieżem Franciszkiem. I o tej Panamie marzyliśmy od początku. Dlatego to marzenie się spełniło, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jesteśmy dumni z tego koncertu, że udało się pokazać Polskę, że udało się zrobić piękny koncert uwielbienia, ale też zachęcić wszystkich do tańca, pokazać, że polska młodzież jest żywa, aktywna, tańczy, śpiewa i myślę, że taki wizerunek Polski przez ten koncert zostawiliśmy.
Byliście w Panamie. Co pozostało w waszych sercach w Panamie? Jak przeżyliście te Światowe Dni Młodzieży? Może teraz od Ani rozpoczniemy.
Moje tak naprawdę Światowe Dni Młodzieży zaczęły się już trochę wcześniej, bo w czerwcu mieliśmy okazję pojechać do papieża, do Ojca Świętego i tam wręczyć mu właśnie replikę Daru Młodzieży. I tam chwilę uścisnął nam nawet ręce, spojrzał w oczy, powiedział parę słów, to było niesamowite. I to było tak naprawdę pierwsze spotkanie przed Światowymi Dniami Młodzieży. I powiedział do nas tak pięknie, że od was młodych wiele, wiele zależy i że widzimy się w Panamie. Właśnie jak pan minister powiedział, niestety nie udało się wejść papieżowi na Dar Młodzieży. Ale co dla mnie było niesamowite, to ten czas, który mogliśmy spędzić z ludźmi, z Panamczykami. I najbardziej chyba taką miłością, największą miłością obdarzyła nas chyba rodzina jeszcze w diecezjach pod Panama City, w Rio Hato. Ja akurat mieszkałam w grupie z kolegami, było nas 15 osób i mieszkaliśmy w rodzinie 10-osobowej. I ta rodzina, no, to była dżungla, warunki nie były dobre, tak naprawdę nie było bieżącej wody. Toaleta była gdzieś na zewnątrz, a oni nas przyjęli, oddali nam swoje łóżka i do tego stopnia nas przyjęli i oddali nam wszystko, co mieli, że sami spali w ogóle pierwszej nocy na zewnątrz. I dopiero później zorientowaliśmy się, o co chodzi i dlaczego ich nie było. No i później już spali z nami, ale to było niesamowite przeżycie. To, że dzielili się z nami wszystkim, to, że mogliśmy też obserwować, jak oni się modlą. Też było trochę inaczej. Myślę, że koledzy odczuwali to samo. Ta msza święta zupełnie się różniła. Wszyscy byli tacy, tańczyli, śpiewali, było głośno. Trochę inaczej to wyglądało, ale to też był wyraz takiej wielkiej miłości i radości z tego, co się dzieje. To było piękne. I też przygotowanie. Moja rodzina akurat nie mówiła po angielsku, mówiła tylko po hiszpańsku, ale przygotowała się trochę po polsku. Na przykład podpisała śmieci, było po polsku podpisane jako śmieci, badura po hiszpańsku, tak? To było też niesamowite. No a same Dni Młodzieży już w Panamie to możliwość doświadczenia takiej wspólnoty w ogóle z ludźmi z całego świata, z młodymi, było niesamowite. I też ta cisza, było też czuwanie z soboty na niedzielę i tam był wystawiony Przenajświętszy Sakrament. I to była dosłownie chwila, to było 10 minut, ale dosłownie wszyscy milczeli i wpatrywali się właśnie w Pana Jezusa. To było piękne i to mi bardzo zostało.
Wojtku?
To na pewno można by wiele książek napisać o tym doświadczeniu wymiany kulturowej między nami a Panamczykami, ale to, co było wyjątkowe dla nas jako uczestników Rejsu Niepodległości, to na pewno był koncert Polska dla Panamy. Dlatego, że mieliśmy okazję niepowtarzalną w zasadzie wziąć udział w tym koncercie jako uczestnicy. Członkowie rejsu zostali, laureaci rejsu zostali zaproszeni do chóru i do tańca, do prowadzenia tańca pod sceną w czasie tego koncertu. My akurat tutaj w trójkę, we troje wszyscy byliśmy członkami chóru, który śpiewał, oczywiście śpiewały z nami gwiazdy, różne polscy artyści, którzy przyleciali specjalnie na ten koncert. My przygotowywaliśmy się już wcześniej w Krakowie, przed wylotem jeszcze do tego koncertu. No i takie doświadczenie bycia na scenie z profesjonalistami dla nas, którzy no, gdzieś tam tylko w jakimś ograniczonym zakresie potrafimy śpiewać, czy mamy mniejsze doświadczenie, to też było niesamowite.
Olu?
Ja również, tak jak Ania, zamieszkałam w dżungli początkowo. Było to dla mnie trochę przerażające, bo na początku wszędzie te insekty i musiałam się po prostu przystosować, ale później okazało się bardzo przyjemnie. Rodzina bardzo, tak samo jak u Ani, była niezmiernie kochająca. Przekazywali nam wszystko, co mieli i to, co najbardziej mi się podobało, to ich ogromna ciekawość. Pomimo tego, że też nie mówili po angielsku i trzeba było trochę się wspomagać tłumaczem, to dużo pytali o Polskę, dużo im opowiadaliśmy, więc można powiedzieć, że ta idea rejsu została zachowana, bo mówiliśmy o naszej niepodległości, o tym, co się działo wcześniej. Byli bardzo zaciekawieni i chcieli też zobaczyć naszą białą fregatę. Także myślę, że to było takie bardzo dobre doświadczenie.
Wśród tych doświadczeń, panie kapitanie, ja mówiliśmy przed chwilą o Panamie, ale kiedy mówimy o doświadczeniu Rejsu Niepodległości, przemierzania mórz i oceanów całego świata, ciężko także nie wspomnieć o tym bezkresnym morzu i cudownych wschodach i zachodach słońca.
Więc właśnie, po pierwsze, to jeszcze chcę wrócić do was. To, co opowiadacie, no to jest rewelacja. No to naprawdę jest bardzo ciekawe. Ojcze Piotrze, niech ojciec na łamach telewizji Trwam przygotuje cykl różnych, może ten film jak będzie zrobiony, żadna telewizja w ułamkach nawet nie pokazywała tego rejsu niepodległości. No dobre było, telewizja Trwam pokazywała już od Londynu prawie codziennie i to jest cenna rzecz. Także to jest pierwsza prośba. Przemyśleć, jeżeli będzie można, cyklicznie raz w tygodniu, czy codziennie, czy raz w miesiącu, coś takiego zrobić. Będziecie aktorami wtedy w tym. A druga sprawa, jeżeli chodzi o ten zachody słońca. To jest tak romantyczna sprawa. No, ja też patrzyłem na te zachody słońca, ale większe miałem odczucia przy wschodach słońca. No, zawsze chodziłem na tym dużym żaglowcu po drabince na pomost, na taką platformę. I wtedy to była godzina gdzieś pół do szóstej, piąta z minutami. I wtedy ja tam patrzyłem na Morze Śródziemne lub na Atlantyk, jak płynęliśmy. I to nieprzeciętna rzecz. Jeszcze słońca nie ma, już się niebo różowi. Potem słońce wychodzi, jest lekki wiatr, wszystkie żagle stoją, gwiazdy znikają. Ja patrzę, jak pokład na dole załoga szoruje i ja po prostu wchodzę i w pewnym momencie był dziennikarz na statku, fotoreporter, i pyta się kapitan, pan to tak dla sportu wchodzi? Ja mówię, no dla sportu też trochę, ale zasady to wchodzę do góry, bo tam jest bliżej Pana Boga. No mu się to bardzo spodobało, sfotografował tam ten, umieścił to zdjęcie na okładce w takim Crociere, to jest taki magazyn we Włoszech, ale do czego zmierzam? Do tego, że ja naprawdę, obojętnie czy ten dziennikarz był, czy nie, wchodziłem codziennie i patrząc na to morze i na ten wschód słońca, ma się takie przeżycia, a do tego jeszcze zawsze sobie śpiewałem, kiedy ranne wstają żorze, wspaniałe słowa, tobie ziemia, tobie morze, tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalony Boże wielki. No, piękna poezja. I to właśnie nastraja przy wschodach i zachodach słońca bardzo tak optymistycznie.
Pani minister, młode pokolenia marynarzy konieczne, niezbędne i potrzebne. A zatem pytamy się o nasze szkolnictwo morskie, bo jeżeli uda się, a miejmy nadzieję, że się uda wybudować nową białą fregatę, to ona będzie chciała zapraszać na ten pokład młodych ludzi, którzy będąc odważnymi, tak jak i ci, którzy są w studiu telewizji Trwam, jak i ci, którzy wybrali się w rejs niepodległości, popłyną po doświadczenie zderzenia się z żywiołem morza bez kresu oceanu.
Ja mówiłam uczestnikom rejsu, że mają wolność i wybór. Mogą wybrać dalsze kształcenie pomiędzy Gdynią a Szczecinem. I to powtarzamy, że każdy uczestnik tego rejsu powinien po prostu rozpocząć swoją przygodę morską na poważnie, bo jeszcze są w takim wieku, że można pewne decyzje edukacyjne zmienić. I tutaj spoglądam na naszych młodych przyjaciół.
Rodzą się jakieś uśmiechy, o nie się za chwilę zapytamy, pani minister.
Tak, to sobie jechaliśmy razem z Warszawy, rozmawialiśmy na ten temat. Oferta jest bogata, zachęcamy. Gdynia, Szczecin czeka. Mamy się w ogóle czym pochwalić. My jesteśmy najlepsi w Europie i to sobie możemy jasno powiedzieć, że nasza młodzież, nasi absolwenci są przygotowani w najwyższych standardach do tej pracy na morzu, na całym świecie i z tego jesteśmy dumni. My jako ministerstwo prowadzimy też w Świnoujściu szkołę średnią.
No właśnie, szkolnictwo średnie to ważny tak. Etap, którego do tej pory brakowało.
Dokładnie, jesteśmy dumni z tej szkoły, to jest taka nasza perełka, która doskonale przygotowuje do kształcenia potem w Gdyni czy w Szczecinie. I ta szkoła też jest coraz bardziej rozpoznawalna. Mamy coraz więcej zainteresowanych młodych ludzi. Zrobiliśmy teraz takie małe badanie po tym rejsie na Podkarpaciu, w województwie świętokrzyskim, na południu Polski, żeby sprawdzić, gdzie młodzi chcą studiować. I coraz więcej tych głosów jest Gdynia, że chce przeżyć tą przygodę morską, taką jak był ten rejs niepodległości. To jest dla nas wielkie zobowiązanie. Bo i ta, i te kolejne białe fregaty chcielibyśmy, żeby nie tylko była dla studentów, ale żeby to był tak naprawdę nasz dar nasza wspólna własność. Widzimy przez ten rejs, ile się pięknych rzeczy dzieje, jak zmieniają się ludzie, jakie to były też piękne rekolekcje. Na pokładzie cały czas był też kapelan, codzienna msza święta, nie tylko Bosman udzielał tych dobrych porad na życie, ale był też ksiądz, który był bardzo potrzebny. I widzimy, że to jest świetna szkoła wychowania, świetna szkoła charakteru. Chcielibyśmy odnowić tą ideę szkół pod żaglami, które kiedyś były, i do tego by też była ta nowa fregata. Nie tylko, żeby kształcić studentów, co jest oczywiście bardzo ważne, ale każdego, kto byłby zainteresowany, żeby taką przygodę przeżyć, bo myślę, że lepszego miejsca nie ma.
Czyli jest nadzieja, panie kapitanie. Młode pokolenie, młodzież interesuje się sprawami morskimi, żądni są przygody, a zatem te nasze białe fregaty pod biało-czerwoną banderą, mamy nadzieję, w dalszym ciągu będą przemierzać oceany i morza świata.
Jak mówią, szczęść Boże, tylko jeszcze chcę powiedzieć, młodzież na południu Polski nie bardzo rozróżnia Szkołę Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej od Uniwersytetu Morskiego, teraz tak się nazywa. Także raczej młodzież jest zainteresowana bardziej Uniwersytetem Morskim, Wydziałem Nawigacyjnym, Mechanicznym, Administracyjnym. I w tą stronę, znaczy, oczywiście, że też potrzeba nam młodzież w Akademii Marynarki Wojennej, ale żeby nie mylić tych pojęć, bo czasami tak bywało, że chłopiec poszedł do szkoły marynarki wojennej, potem mówił, że to nie to, że on jednak chciał do tej innej, tej szkoły.
I uśmiechy na waszych twarzach. Co z tymi pomysłami dotyczącymi waszej przyszłości? Czy już tęsknicie za morzem, za oceanem, za białą fregatą? Co się w waszym sercu dzieje, Ola?
Szczerze mówiąc, ja już trochę zatęskniłam i zaraz po powrocie z rejsu postanowiłam, że może warto zmienić swoje plany i właśnie pójść na Akademię Morską. Jednak później już zaczęłam myśleć tak poważniej, na chłodno, i uznałam, że Akademia to niekoniecznie, ale jeżeli trafi się jakiś rejs, to bardzo chętnie jeszcze raz popłynę.
Świetnie. Wojtek?
Ja też dopiero pierwszy raz słyszę o inspiracji, także rozważę ją, chociaż tak poważnie mówiąc, to raczej Akademia Morska, przynajmniej na razie nie rozważałem, ale na pewno zostanę związany z morzem. Na pewno planuję jakieś
doktorat.
Rejsy. Doktorat. Jeśli można, od razu tak zacząć.
Jak Aniu? Najbardziej.
Ja po powrocie byłam zachwycona nawigacją rzeczywiście, jak byłam tam na oku i pod okiem oficera mogłam obserwować, jak to się wszystko dzieje i jak te statki się namierza. To mi się to bardzo podobało, jednak wróciłam na egzaminy i gdzieś ta myśl, że tak powiem, odpadła, ale może pokochałam, dar młodzieży pokochałam i na pewno będę na morze wracać.
A jeżeli chodzi o nawigację, panie kapitanie, to się wiele, wiele zmieniło od tych czasów, kiedy pływaliście na darze po morza.
Sekstans w rękę. I to była piękna rzecz, bo z gwiazd, ze słońca, z planet można było zrobić pozycję na mapie, że tu jestem. To trwało pół godziny, godzinę, w zależności od prawy i od tego, jak się brało te gwiazdy. Teraz naciska się tylko przycisk i w ciągu ułamku sekundy długość i szerokość geograficzna. Ale z tym sekstantem to była piękna rzecz, bo człowiek, jak badał, mierzył tę wysokość gwiazd, wysokość, to potem na tym sekstancie zostawał pyłek z kosmosu. I my, patrząc na ten pyłek, porównywaliśmy ze sobą, że jesteśmy jeszcze mniejsi niż ten pyłek. Duża, piękna sprawa. No to już czasy się zmieniły. Chociaż na dużych statkach towarowych, kontenerowcach, armatorzy wymagają, żeby oficerowie w dalszym ciągu, chociaż raz w miesiącu, zrobili kilka pozycji sekstansem. Dlaczego? Dlatego, że nie wiadomo, jak się na świecie potoczy życie. I jeżeli satelity przez jakiś czas nie będą pracowały, to statki muszą do portu dopłynąć. I to jest dobra szkoła. Także tak to jest ze statkami. A teraz to jest, to w ogóle to nie do pomyślenia. Myśmy płynąc przez cieśninę między Dover, Calais, kanał angielski. A Francuzi mówią La Manche. Ja mówię kanał angielski. No to była mgła. Nie było radarów. Myśmy nacuchiwali boje i modliliśmy się, bo tam mieliz jest pełno. Teraz statek ma GPS, płynie sobie mapę nawigacyjną połączoną z radarem, z tym GPS-em i w ogóle, ale co, mogę jeszcze moment?
Pół minuty.
Słuchajcie, kłamią te nowoczesne środki, czasami płynią. Kłamią taki wypadek miałem, że płyniemy i w pewnym momencie ja mówię do trzeciego oficera, panie trzeci, to pan nawiguje. I w pewnym momencie on mówi, że zmienia kurs w lewo. Ja mówię, dlaczego? Tu statek nas dogania, tu i z prawej, i z lewej. My płyniemy dobrze, przed nami statek jest. On mówi, tak, ale ten statek zmienił kurs i płynie na nas. Ja mówię, no nie widzę świateł pozycyjnych, tylko widzę jego rufowe. A on mówi, ale panie kapitanie, tu na radarze widać, że ta strzałka płynie prosto na nas. Okazało się, że po prostu elektronika skłamała. Także trzeba też wychodzić na skrzydło i patrzeć na świat.
To wszyscy mają książeczki żeglarskie. To nie jest tak, że to byli tacy całkiem amatorzy. To są pełne uprawnienia, więc myślę, że tej wiedzy troszeczkę też każdy z uczestników posmakował. Też były trudne egzaminy, pływanie. Nie wszyscy przeszli. To też był taki kolejny etap eliminacji, więc mamy w pełni przygotowanych młodych wilków morskich.
Czyli witaj morska przygoda. Kończymy pierwszą część naszego spotkania. Rozmów niedokończonych. Rejs niepodległości. Dary młodzieży dookoła świata. W studiu telewizji TVAM rozmawialiśmy z panią minister Anną Moskwą, wiceministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, kapitanem żeglugi wielkiej, byłym komendantem Daru Młodzieży, panem kapitanem Markiem Marcem. Z nami także byli uczestnicy rejsu niepodległości Aleksandra Szelongowska, Wojciech Hamier-Ciemiński i Anna Różycka. Dziękuję gościom, ale dziękuję także widzom telewizji TVAM za współtworzenie tego spotkania. Bóg zapłać.